Polska racja stanu. Polska racja stanu. Analizuje generał Marcin Strzelec. Szczęść Boże, dzień dobry drodzy słuchacze Radia Rodzina. Bardzo się cieszę, że mogę gościć na antenie naszego radia. Bardzo się cieszę, że mogę spotkać się z Państwem, przedstawić w mojej ocenie różne ciekawe spojrzenia, mam nadzieję, że ciekawe, na otaczającą nas rzeczywistość, po to, żebyśmy wspólnie mogli zastanawiać się, wspólnie mogli rozważać ważne kwestie dla naszego społeczeństwa, dla Kaliszan, dla Wielkopolan, dla Polaków, ważne dla katolików. Uważam, że musimy zastanawiać się, musimy rozważać wiele kwestii w świecie, który nas otacza. Nazywam się Marcin Strzelec. Miałem przyjemność przez wiele lat służyć, dochodząc do stopnia generała służby więziennej, nadanego przez prezydenta Andrzeja Dudę. Przez kilka lat kierowałem, utworzyłem uczelnię wyższą służby więziennej, obecną Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Byłem także wiceszefem więziennictwa. Cieszę się z tego, przedstawiam Państwu swoje doświadczenie zawodowe, jakoby tylko po to, żeby przedstawić, tak jak to wiele osób mówi, pewne moje kompetencje, które upoważniają mnie do tego, żeby dzisiaj na antenie z Państwem podzielić się swoimi doświadczeniami. Doświadczeniami, które wiążą się także z moją działalnością naukową. Jestem profesorem Akademii Piotrkowskiej, zajmuję się kwestiami pedagogiki, także nauk o bezpieczeństwie. W jakimś zakresie przez wiele, wiele lat zajmowałem się także kwestiami nowych technologii, informatyką. To wszystko powoduje, że chcę zainteresować Państwa w tej audycji i w cyklu naszych audycji tymi tematami, które wiążą się z moimi specjalizacjami, w takim szerszym ujęciu i spojrzeniu na ten świat okiem chrześcijanina, katolika, zachęcając Państwa, tak jak już wcześniej mówiłem, do spojrzenia na rzeczywistość, która nas otacza i oceniania jej niezależnie. Więc zastanówmy się dzisiaj, czemu warto zadbać o swój punkt widzenia świata. Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, najpierw spróbujmy zastanowić się, zobaczyć, jaki ten dzisiejszy świat jest. Przede wszystkim uważam, że pierwsze kroki naszej analizy powinniśmy skierować co do poznania tego świata, do spojrzenia, jak dokładnie on dziś wygląda, jeżeli chodzi o ludzi. Niektórzy mówią, że ten świat jest coraz mniejszy, coraz ciaśniejszy i pewnie tak jest. Jest nas, szanowni Państwo, blisko czy około 8 miliardów. Warto zauważyć, że blisko 1,5 miliarda, 1500 milionów to Chińczycy, zaraz za nimi Hindusi, czy równolegle, tu różne statystyki pokazują, Chińczyków, Hindusów jest około 1,5 miliarda. Unia Europejska w tym całym globalnym świecie, łącznie wszystkie kraje Unii Europejskiej, to ledwie 430 milionów. Stany Zjednoczone blisko 340 milionów. Ale zauważmy, drodzy Państwo, że kraje bloku Pacyfiku, tak jak Indonezja, 230 milionów, czy kraje typu Brazylia, 217 milionów, Chiny, Tajwan, Japonia, inne, to są bardzo liczne kraje. Zauważmy, drodzy Państwo, że kraje Afryki z przodującą Nigerią, 225 milionów, to są olbrzymie kraje, a my w Europie najliczniejszym reprezentowanym państwem są Niemcy zajmujące 18 miejsce, 21 Francja, Polacy, my z 38-milionową populacją zajmujemy na świecie 39 miejsce. Więc jest nas bardzo dużo i zauważmy, drodzy Państwo, że jesteśmy raczej w grupie tych państw, w których populacja nie rozwija się tak szybko, to inne kraje, głównie bloku Pacyfiku, mocno się rozwijają. I na to chciałbym zwrócić uwagę w kolejnym punkcie. Zauważcie Państwo, że to blok Pacyfiku stał się teraz najliczniejszym, najbardziej dynamicznym obszarem świata. To tam mamy centrum technologiczne, to tam mamy centrum, w którym powstaje najwięcej startupów, czyli najwięcej firm generujących nowe rozwiązania, nowe trendy. Jest to dość istotne z punktu widzenia naszej perspektywy, perspektywy polskiej, w której musimy uwzględniać różnorodne trendy światowe. To Pacyfik jest tym miejscem, w którym ścierają się najważniejsze interesy obecnego świata. Przestał nim być Atlantyk, czy przestaje nim być Atlantyk. Coraz mniejszą rolę, cały czas dużą, ale coraz mniejszą będzie odgrywała Europa ze swym głównym tworem, jakim jest Unia Europejska. Jak w tym wszystkim plasuje się bardziej szczegółowo oceniając Polskę? Spójrzmy na to. Zauważcie Państwo, że przez kilkaset lat, mniej więcej od XIII wieku do wieku XX, Polska była zawsze na osi sporów, na osi konfliktów. Mamy ogólnie blok Europo-Azji, Afryki, Morze Śródziemne, wszystkie te cywilizacje, które stąd się wywodzą. Nie jestem historykiem, wybaczcie mi Państwo za to, że nie będę szczegółowo omawiał tych kwestii historycznych. Różnorodne cesarstwa, a następnie Europa Środkowa, Północna, która przejmuje rolę wiodącą, rolę i w świecie nauki, i w świecie rozwoju cywilizacji, i przejmuje tą rolę gospodarczą, ale też oś konfliktów od Hiszpanii, Francji, Włoch, Niemcy, Polska, Turcja, Rosja. Tutaj toczą się najważniejsze boje od XIII do XX wieku i mamy to nieszczęście jako mocarstwo, jako pierwsza Rzeczpospolita, a następnie w kolejnych wiekach, niestety po utracie niepodległości, być zawsze narażonym na straty, na wojny. Zauważcie Państwo, ile tych frontów u nas przechodziło. Pierwsza wojna światowa, druga, pojedynczo, podwójnie. To powodowało, że zawsze, jak tu młodzież używa tego sformułowania, obrywaliśmy i to znacząco. Teraz być może, tak to oceniam, te ostatnie dziesięciolecia powodują, że ten ciężar przenosi się w zupełnie inne rejony świata i być może to jest szansa dla Polski. Ja tutaj ją upatruję. Szansę na pewną stabilizację, pewną odbudowę. Oczywiście mamy wojnę na Ukrainie, oczywiście mamy niebezpieczeństwa ze wschodu, te musimy zabezpieczyć i mam nadzieję, że będziemy o tym rozmawiali w kolejnych audycjach, gdzie będę chciał poruszyć z Państwem bardziej szczegółowo kwestie bezpieczeństwa. Natomiast wracając do tej szansy dla Polski, teraz mamy możliwość takiej stabilnej pracy, pracy u podstaw, która mam nadzieję odbuduje silną Polskę, która będzie dostatnim państwem dla wszystkich naszych obywateli. A żyjemy w świecie, drodzy Państwo, który jest światem globalnym. Mówi się o globalizacji, handel, zauważmy, teraz można coś kupić kilkoma kliknięciami w internecie na platformie chińskiej, nie będę tutaj reklamował, wymieniał tej nazwy, i za parę dni mieć w domu produkt, który jeszcze teraz produkuje się w drugiej części świata. Mamy świat, który jest nastawiony na zysk, świat kapitalistyczny, w którym to przede wszystkim się liczy. W związku z tym bardzo często mówimy o siłach, które tym światem rządzą. Niestety jedną z tych sił główną jest pieniądz i konkretnie zysk. Nieraz zysk państw, a bardzo często zysk korporacji, które bywają ponadnarodowe, czy w większości są ponadnarodowe, a to wszystko powoduje, że warto, że dla tych korporacji konieczne staje się przekonanie nas wszystkich do zakupu ich produktów, do funkcjonowania ich w świecie i tutaj wpadamy w pojęcia, których zaryzykuję taką tezę, idee Marksa i Engelsa świetnie się sprawdzają, to ludzie mają być w szerokiej masie właśnie sprowadzeni do roli odbiorców, do roli kupujących, więc niepotrzebne jest samodzielne myślenie, niepotrzebne jest samodzielne analizowanie. Zauważcie Państwo, że ta wszechobecna reklama, że to nastawienie na produkty powoduje ogłupienie. Im młodszego pokolenia, tym większe. Zobaczcie, drodzy słuchacze, że mamy co chwilę kwestie marketingowe. Odzież teraz wymienia się już raz na sezon, co niektórzy projektanci wprowadzają już propozycje zakupu dwukrotnie w sezonie. Znaczy już są dwa pokazy jesienne, dwa zimowe, dwa wiosenne i dwa letnie, wakacyjne. Co znaczy, że jak nie kupujesz 8 razy w roku nowych rzeczy, to nie jesteś modnym. jeżeli nie jesz w sieci fast foodów, nie odżywiasz się dobrze, bo przecież tam w tym fast foodzie jest najlepsze jedzenie. Zobaczcie Państwo, jak to wszystko nas ogłupia. Więc globalizacja niesie za sobą wiele zalet dla korporacji. Oczywiście są też plusy tej globalizacji. To wszechobecna wiedza, mamy coraz więcej tych informacji, możemy z nich korzystać, możemy wiedzieć, co dzieje się na drugim końcu świata. Ale zauważcie, drodzy, jak ważne jest to, żebyśmy potrafili te informacje oceniać, żebyśmy tą wiedzę potrafili oceniać, żebyśmy mieli odpowiednią siłę do nieulegania tym negatywnym trendom, negatywnym informacjom, które do nas trafiają, żebyśmy byli sobie z tym wszystkim w stanie poradzić. To jest w mojej ocenie kluczowe, a samym tematem globalizacji myślę, że będziemy zajmowali się w kolejnych audycjach. Z tym wątkiem wiąże się wiele dodatkowych, jak chociażby kwestia własności, a właściwie nastawienia na to, że własność jest czymś niemodnym, że tak powiem. Lepiej coś wynajmować, komercjalizować, lepiej oddać kontrolę nad swoimi finansami bankom i uzależnić się od kredytów. To są tematy, które są promowane, bo to znowu zysk, znowu odejście od tradycyjnych wartości na rzecz wartości pieniądza proponowanych przez wielu na świecie. Przepraszam, że może troszkę tak negatywnie, nie chcę w żaden sposób tutaj przedstawiać i prosić Państwa o odbiór mojego stanowiska jednokierunkowo. Natomiast te zagrożenia są ważne i uważam, że w pierwszej kolejności powinniśmy zwracać uwagę na zagrożenia, a nie bezrefleksyjnie zachwystywać się tym, co ta rzeczywistość nam daje. Globalizacja, bardzo szybki rozwój to także rozwój technologiczny. Oczywiście korzystajmy z tego, zachęcam Państwa, korzystajmy w sposób świadomy. O samych kwestiach rozwoju technologicznego także będę chciał z Państwem w kolejnych audycjach porozmawiać. Natomiast tylko wprowadzając jakby do tej szerszej dyskusji, warto zwrócić uwagę, że jest to coś, co jest dla nas korzystne. Mamy powszechną automatyzację, od chociażby samochody autonomiczne, które w wielu miastach już funkcjonują i myślę, że niebawem to będą kolejne elementy, które nas spotkają, którymi się zmierzymy i mam nadzieję, że pozytywnie wykorzystamy. Zauważcie Państwo, że internet to jest ledwo 40-letni wynalazek, przy czym w Polsce internet upowszechnił się de facto w 2002-2003 roku, a wcześniej był tylko dostępny dla pewnej ograniczonej grupy użytkowników. Jest to bardzo świeży wynalazek. Zauważcie Państwo, że jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu w ogóle nie myśleliśmy masowo o telefonach komórkowych, a o takim pojęciu jak smartfon, w którym mamy jednocześnie wiele wcześniej niezależnych urządzeń. To aparat fotograficzny, to system nawigacji, to notatnik, to dyktafon, no oczywiście zastąpiona tradycyjna mapa, to latarka i masa różnych urządzeń, czujników, które mogą być w tym urządzeniu montowane. Kto z Państwa, zastanówmy się, kto wyobrażał sobie to kilka lat temu. Zobaczcie, że to prowadzi do dynamicznego rozwoju, wręcz wykładniczego, do powstawania coraz to bardziej zaawansowanych rozwiązań, jak chociażby sztuczna inteligencja. Czyńmy sobie ziemię poddaną, korzystajmy z tych dobrodziejstw, natomiast korzystajmy w sposób rozsądny, też nie protestujmy przeciwko nim, ale poznawajmy je po to, żeby te wszystkie tematy, także związane z negatywnymi oznakami globalizacji, nie były dla nas niekorzystne. Do tego zachęcam i myślę, że o tym będziemy mogli jeszcze rozmawiać. Kolejnym tematem, na który warto zwrócić uwagę, analizując obecny świat, to temat mediów. W jednym z nich dzisiaj wspólnie jesteśmy. Ja realizując i prowadząc tą audycję, Państwo jej słuchając, Natomiast media dziś to bardzo często media o dużo szerszym zasięgu niż kiedykolwiek. To media, które w świecie kapitalistycznym, a w takim jesteśmy, mają własność. Ktoś z reguły jest założycielem, właścicielem tej firmy. To nie jest tak, że kapitał jest ponadnarodowy, że kapitał jest niezależny. Oczywiście wierzę w wielu uczciwych, rzetelnych dziennikarzy i zakładam, że tak jest, ale tych dziennikarzy dobiera ktoś. Ci dziennikarze dostają pewne sygnały. Ci dziennikarze, którzy należą do grupy niezależnych, niepokornych, nie pracują we wszystkich mediach. To powoduje, że w Polsce, w której w ostatnich latach dużo zmieniliśmy w tym zakresie, ale nadal wiele mediów, blisko połowa mediów, licząc telewizję, media elektroniczne, media wydawane w formie papierowej, radia, wszystkie te media w około połowie właścicielem nie są osoby, czy instytucje, czy podmioty o kapitale polskim. Można zawsze zadać sobie pytanie, kto stoi za tymi mediami i czy on realizuje polski interes stanu, czy on przypadkiem nie atakuje polskiej tradycji, kościoła katolickiego, hierarchów. Mam w tym zakresie szereg wątpliwości. Mam podstawy, obserwując to, co pojawia się w tych mediach, sądzić, że realizowane są tam różnorodne interesy, a nie tylko interesy naszego narodu i naszego państwa. Boję się tego, boję się, zwłaszcza obserwując to, co ma miejsce teraz. Atak na Kościół, atak na naszych pasterzy. Jest to w mojej ocenie temat niebezpieczny i tutaj też warto zastanowić się, dlaczego to ma miejsce. W mojej ocenie Kościół, tradycja, którą niesie Kościół, ale także rola kapłanów jako osób, które przedstawiają nam drogę i dojście do zbawienia, jednak musi być związana z tym, co na co dzień wykonujemy, jak działamy, jak się zachowujemy i tutaj ta stabilność Kościoła, to przywiązanie do pewnej tradycji, ale przede wszystkim odwrócenie tego, co dla świata obecnego jest chyba ważniejsze, a mianowicie roli pieniądza nad rolę człowieka, na podstawieniu człowieka przed pieniądzem. A mianowicie, jakby upraszczając, myślę, że dla wielu osób, które stoją za korporacjami, stoją za państwami, liczy się przede wszystkim zysk, a nie człowiek. A dla Boga, dla kapłanów, dla nas wszystkich to człowiek jest najważniejszy, a cała reszta to są marności świata. I to jest zupełnie przeciwstawne stanowisko. To stanowisko jasno przedstawiane przez hierarchów, jasno przedstawiane przez kapłanów, przez część wiernych jest całkowicie niezgodne z tym, co proponuje nam wielu mieniących się za nowoczesnych liderów czy Unii Europejskiej, czy światowych państw, czy korporacji. Trendy liberalne, trendy nowoczesne, w cudzysłowie mówiąc, mówią o tym, że tradycja jest niemodna, że tradycja jest czymś przestarzałym, że musimy być prorozwojowi, że musimy myśleć teraz o tym, jak żyć w tej dużej globalnej wiosce. I jednym z ostatnich filarów dbania o człowieka jest właśnie Kościół. Jednym z głównych filarów teraz, kto wie, czy nie jedynym w Polsce, tak silnym i tak mocnym jest właśnie Kościół ze swoją tradycją, wiarą, my wszyscy razem. Stąd tak duży atak na strukturę, jaką jest Kościół katolicki, na pasterzy tego Kościoła. Zobaczcie Państwo, z jaką zaciekliwością i z jakim dużym zaangażowaniem pokazywane są wszystkie błędy, które popełniają członkowie Kościoła, księża. To jest temat wiodący. Oczywiście grzechy i błędy popełniane przez księży także powinny być wyjaśnione, analizowane, gdzie trzeba karane i nikt przed tym nie ucieka. Natomiast nie widzę, żeby z taką siłą mówiło się o błędach artystów, o błędach przedstawicieli świata polityki. Piętnowani są przede wszystkim księży, nawet w sytuacji, kiedy Kościół, hierarchowie dawno te kwestie rozwiązali, dawno te kwestie wyjaśnili, jak chociażby ostatnie przykłady z zeszłego tygodnia księży z diecezji sosnowieckiej. Bardzo mnie to niepokoi i w tym naszym cyklu rozmów, spojrzenia na rzeczywistość, chciałbym, żebyśmy wszyscy razem na to spojrzeli, żebyśmy te kwestie rozumieli, żebyśmy dokładnie, szanowni słuchacze, wiedzieli, jakie jest ich źródło. A jeżeli poznamy to źródło, jeżeli wspólnie się nad tym zastanowimy, a do tej współpracy, do interakcji Państwa serdecznie zapraszam do zgłaszania pytań, do zgłaszania uwag. Jeżeli to wszystko zdiagnozujemy i poszukamy, łatwiej nam będzie oceniać to, co na bieżąco, na co dzień widzimy w mediach, co widzimy obok nas i łatwiej nam będzie na to reagować, a co najważniejsze, łatwiej nam będzie wpływać także na młode pokolenie. Szkoła dzisiejsza nie uczy samodzielnego myślenia, nie uczy kreatywności, a przynajmniej nie w takim zakresie, w jakim wiemy. Uczy wiedzy, podaje pewne elementy, ale tak została skonstruowana przez ostatnie 70 lat, myśmy z tego jeszcze nie zdążyli wyjść. Mimo tego, że wiele zmian było wprowadzonych w ostatnich latach, to jeszcze wiele mamy do zrobienia i ta szkoła przez te 70 lat zabierała nam kreatywność, zabierała nam samodzielne myślenie. Stąd uważam, że dużo bardziej trzeba pracować z młodzieżą, dużo bardziej trzeba wychowywać i temu też chciałbym poświęcić jedno z kolejnych spotkań z Państwem, po to, żebyśmy wspólnie rozważali, żebym przedstawił Państwu także swój punkt widzenia na kwestię konieczności wychowania młodzieży. A więc jeszcze raz podsumowując, kluczowe uznaję własne myślenie, własne poznawanie świata, to, żebyśmy mogli rozumieć, co kryje się pod wieloma pojęciami, rozumieć, co nas czeka w przyszłości, także rozumieć to w kontekście dobrosąsiedzkich relacji z naszymi sąsiadami, z Ukrainą, Białorusią, żebyśmy z krajami południowymi, żebyśmy rozumieli, czym jest Unia Europejska, jak w niej funkcjonujemy, a przez to, żebyśmy byli świadomymi obywatelami, którzy kreują naszą rzeczywistość, którzy mają wpływ na tą rzeczywistość, a każdy z nas ma, drodzy Państwo. Ja jako Wielkopolanin będę zwolennikiem tej pracy organicznej i tego, że każdy z nas musi na swoim poletku wykonać tą pracę dobrze. Jeżeli ją wspólnie, razem wykonamy, będziemy mieli szansę dużo szerzej na poziomie ogólnopolskim, także dużo dla naszej ojczyzny zmienić, dla przyszłości naszej ojczyzny. Dziękuję Państwu serdecznie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że nie zanudziłem i mam nadzieję, że udało mi się Państwa zachęcić do zapoznawania się z tym, co będę chciał Państwu przekazać i mam nadzieję, że odbiór Państwa będzie pozytywny. Jestem ciekawy Państwa opinii w tym zakresie, tak jak wspominałem. Zapraszam serdecznie na kolejne audycje. Dziękuję, z Panem Bogiem. Polska racja stanu.